pomoże. Nauka. Świat.
Tomasz Sosnowski, zapraszam na program, w którym odsłaniamy tajniki pracy naukowców, prezentujemy ciekawe dokonania, a także laboratoryjną codzienność świata badaczy.
W ciągu swojego życia co trzeci Polak zachoruje na chorobę układu nerwowego. W Polsce 500 tysięcy osób ma chorobę Alzheimera, 300 tysięcy choruje na padaczkę, 90 tysięcy na chorobę Parkinsona, a 50 tysięcy ma stwardnienie rozsiane, poinformowało Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Jak podano, rocznie występuje 70 tysięcy pierwszorazowych udarów mózgu. Rocznie rozpoznawanych jest 8 tysięcy nowych przypadków choroby Parkinsona, 30 tysięcy padaczki, a 15% społeczeństwa choruje na migrenę. Co roku wykrywane są 2 tysiące nowych zachorowań na SM, głównie wśród ludzi młodych. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Konrad Rejdak podkreśla, że mimo wielu zachorowań na naszych oczach dokonuje się ogromna rewolucja, wielkie zmiany. Szczycimy się faktem, że neurologia teraz po latach zastoju jest wiodącą dziedziną medycyny, gdzie tak wiele dokonało się w ostatnich dziesięcioleciach. Byliśmy w stanie de facto rozkodować funkcję mózgu, zaznaczył w komunikacie. Hodowla owadów ma niewielki wpływ na środowisko naturalne w porównaniu z tradycyjną hodowlą zwierząt, uważa profesor SGGW dr habilitowana Małgorzata Nowacka. Jej zdaniem potrzeba kilku czy kilkunastu lat, by produkty z insektów były dostępne w szerokiej ofercie na rynku. Komisja Europejska wydała zgodę, aby mąka ze świerszczy domowych była stosowana do produkcji żywności. Do krajów Unii Europejskiej trafią produkty na bazie sproszkowanych świerszczy. Mąka z tych owadów ma być dodatkiem do produktów takich jak wieloziarniste chleby i bułki, batony zbożowe, ciasteczka oraz przetwory mięsne i zupy. Unijny dokument wskazuje, że na przykład w pieczywie wieloziarnistym dopuszczalne jest użycie maksymalnie 2 gramów proszku ze świerszczy na 100 gramów produktu, zaś w batonach z ziaren zbóż 3 gramów na 100 gramów produktu. 5 marca 2023 roku do obrotu na rynku unijnym dopuszczono także larwy pleśniakowca lśniącego w postaci mrożonej, pasty suszonej i sproszkowanej. Zostały włączone do unijnego wykazu nowej żywności. Skład chemiczny Ziemi mógł mieć decydujący wpływ na to, że na naszej planecie pojawiło się życie. Głównie chodzi o mangan. To minerał śladowy, ale bardzo potrzebny organizmom do życia. Mangan występuje w naturze w formie tlenków krzemianów i węglanów, które można znaleźć przede wszystkim w glebie, wodach powierzchniowych oraz wodach morskich. Co ciekawe, jest on jednym z najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków, tuż po żelazie, obecnych w skorupie ziemskiej. W organizmie człowieka odpowiada za metabolizm aminokwasów glukozy, cholesterolu i węglowodanów. Naukowcy z Uniwersytetu Rochester w USA twierdzą, że to właśnie mangan może być ogniwem łączącym skały ziemskie z biologicznymi układami na powierzchni skorupy. Właśnie skład i fizyczna charakterystyka Ziemi mogły mieć największy wpływ na uformowanie się życia.
Dzień dobry, Sławomir Nikczyński. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o Internecie Rzeczy, a także o najnowszych badaniach i doniesieniach z obszaru Smart Cities, a gościem audycji będzie profesor, doktor habilitowany inżynier Cezary Orłowski, kierownik Centrum Zaawansowanych Badań IBM, Laboratorium Internetu Rzeczy, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Czym jest ten Internet Rzeczy? Wiemy, że coraz więcej naszych urządzeń jest podłączonych do internetu. Poza telefonami są to samochody, telewizory czy lodówki. Jak będzie wyglądał rozwój technologii?
Internet Rzeczy to niesamowite wyzwanie dla informatyki. Dlatego, że z jednej strony koncepcja podłączenia urządzeń jest znana od wielu lat. Natomiast my mówimy o zupełnie innych urządzeniach. Mówimy o urządzeniach, których głównym celem jest dostarczenie danych, głównie po to, aby te dane stanowiły podstawę do podejmowania decyzji. W związku z tym to są urządzenia, które generują potężną liczbę danych. Następnie te dane są przetwarzane i służą decydentom. Oto przykład. Jeżeli chcemy w tej chwili myśleć o współczesnej służbie zdrowia I mamy pacjentów, którzy mają problemy z nadciśnieniem lub jakimkolwiek innym typem chorób. I umieszczamy albo dostarczamy im czujniki do pomiaru tego ciśnienia. W związku z tym oczywiście informacje, które uzyskujemy, są istotne z punktu widzenia jednego pacjenta. Ale jeżeli tworzymy sieć takich czujników, to w tym momencie jesteśmy w stanie diagnozować dużą populację, analizować czynniki, które mają wpływ na to nadciśnienie, zakładając, że pozyskujemy dane z innych źródeł, następnie je analizować. Innym przykładem takiego zastosowania jest przełożenie koncepcji internetu rzeczy na internet zachowań. Dlatego, że skoro internet rzeczy generuje dane, te dane przetwarzamy, to dlaczego te dane nie mogą stanowić podstawy do identyfikacji naszych zachowań? Kiedyś, jak mieliśmy okazję się spotkać, mówiłem o przykładzie współczesnych samochodów, gdzie dane dotyczące stylu naszej jazdy, które mogą być gromadzone na pokładzie samochodu, przepraszam za ten kolokwializm, i przenoszone dalej mogą stanowić podstawę do tego, aby określić nasze zachowania, to może z kolei stanowić podstawę do określenia wysokości składki ubezpieczeniowej w zależności od stylu jazdy. Inaczej mówiąc, o ile połączenie urządzeń jest tematem stosunkowo dobrze znanym, o tyle internet rzeczy jest niesamowitym wyzwaniem, o czym pewnie będziemy mieli okazję jeszcze dzisiaj rozmawiać, gdzie dostarczamy potężne zasoby danych, też tak ładnie nazywane big data, stanowiące podstawę do dalszego przetwarzania.
No właśnie, tutaj pojawił się właśnie termin big data i tutaj chciałbym też o to zapytać, bo powiedział pan o czymś chyba jeszcze szerszym niż internet rzeczy, czyli o tym internecie zachowań. I tutaj chyba też w kontekście właśnie tego big data, czyli analizy tych danych, jak to będzie wyglądało?
Wie pan, to jest coś, co też jest potężnym wyzwaniem dla informatyki, dlatego że dzisiaj myślę, że będziemy mówili głównie o takich wyzwaniach. Jeżeli przyjmiemy, że Airbus 380, który leci z Nowego Jorku do Singapuru i ma lądowanie we Frankfurcie, w trakcie lotu gromadzi 14 terabajtów danych. W związku z tym pojawia się pytanie, w jakim stopniu te gromadzone dane będą wykorzystywane, do czego one będą wykorzystywane. Oczywiście bardzo często jest tak, że monitorowane są i to wynika z pewnych procedur lotu samolotem, dane dotyczące parametrów pracy urządzeń, ale na pewno gromadzone są inne dane i stąd też pytanie, czy powinniśmy tak znaczną liczbę danych gromadzić, a być może powinniśmy je gromadzić, a zastanowić się nad procedurami ich przetwarzania. No i tutaj wchodzą kolejne wyzwania, jakim jest uczenie maszynowe, jakim jest zastosowanie metod sztucznej inteligencji i jakim jest kopanie w danych.
No właśnie, wydaje się, że chyba tylko sztuczna inteligencja tak docelowo czy przyszłościowo będzie w stanie te dane w jakiś sposób analizować, bo rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, nawet pojedynczy samolot gromadzi bardzo duże ilości danych, a co dopiero takie dane, które mamy na przykład z kosmosu, gdzie dziennie ich wpływa. Ja już nawet nie jestem w stanie tych jednostek to wymienić. Na pewno to są terabajty, ale więcej niż terabajty. Tetabajty, zdaje się. I tak, i tutaj rzeczywiście tych danych jest bardzo dużo. Ale teraz chciałbym porozmawiać o wyzwaniach i zagrożeniach, jakie niesie za sobą właśnie ten cały proces przechodzenia wszystkich urządzeń do globalnej sieci. Czy nie doprowadzi to kiedyś do takiej sytuacji, że nie będziemy mogli wyjść z domu na przykład, albo zrobić sobie śniadania, bo nastąpi cyberatak?
Wie pan, to jest kwestia bardzo mocno związana z architekturą systemów informatycznych. Będę się starał jak najmniej używać takich formalizmów, ale proszę zauważyć, że internet rzeczy to struktura rozproszona. Rozproszona to oznacza podatna na ataki. I stąd też wydaje mi się, że o ile starałem się pokazać na początku znaczenie internetu rzeczy dla tego, co będziemy robili, to w tej chwili trzeba powiedzieć, tak jak w tej chwili pan na to wskazał, o zagrożeniach. I wydaje mi się, że najważniejszym to jest kwestia bezpieczeństwa danych. I jeżeli przetwarzamy dane, tak jak robimy to w naszych badaniach dotyczących jakości powietrza, kiedy dane nie są wrażliwe, to być może ten problem bezpieczeństwa nie jest aż tak istotny. Ale z drugiej strony, gdybyśmy przetwarzali dane wrażliwe dotyczące naszych personaliów lub też rozważyli, co bardzo często należy brać pod uwagę, że na pewnym poziomie dane są niewrażliwe, natomiast ich odpowiednie połączenie tworzy układ danych wrażliwych, to należy rozważyć, na ile ta koncepcja w tej chwili jest koncepcją bezpieczną. I stąd też wspominał pan też o big data i zastosowaniu metod sztucznej inteligencji. I wydaje mi się, że cyber security albo bezpieczeństwo internetu rzeczy jest bardzo mocno związane i z liczbą danych, i ze sposobem ich przetwarzania. I dlatego warto też o tym powiedzieć, bo wiele osób na ten temat się wypowiada. Sztuczna inteligencja tak, tylko sztuczna inteligencja ma rację bytu wtedy, kiedy dysponujemy odpowiednią liczbą danych, co do których mamy pewność, że te dane mogą być wykorzystywane do prognozowania czy podejmowania jakichkolwiek decyzji. Wiele urządzeń internetu rzeczy generuje dane niepewne. W związku z tym należy się zastanowić i takie projekty prowadzimy zarówno w Gdańsku, jak i mój przyjaciel, pan profesor Karadzas w Salonikach, który głównym celem jest analiza źródeł danych, czyli urządzeń internetu rzeczy, metod ich przetwarzania i przydatności tych danych do prognozowania jako pewnego sposobu działania związanego z wykorzystaniem tych danych i potencjalnym zastosowaniem w przyszłości.
No właśnie, a propos zastosowania danych w przyszłości, to chciałbym tutaj porozmawiać o systemach ICT, dzięki którym możemy usprawniać funkcjonowanie naszych miast czy otoczenia. No i tutaj chodzi o smart cities konkretnie.
To jest kolejne niesamowite wyzwanie, bo informatyka i wydaje mi się, że większość nauk to są nauki, przed którymi przede wszystkim stają wyzwania. Błędem byłoby, gdybyśmy patrzyli na naszych naukowców w jednostkach naukowo-badawczych jako tych, którzy siedzą i tylko i wyłącznie analizują publikacje. One są ważne, ale one są ważne dla zdiagnozowania luki badawczej. Czyli my musimy wiedzieć, co jest, żebyśmy mogli wiedzieć, na ile bazując na tym, co jest, możemy myśleć o przyszłości. I dlatego wydaje mi się, że w tej chwili tymi takimi wyzwaniami, wszystkim tym, co przed nami jest, związanymi z koncepcją Smart Cities, jest przede wszystkim właściwe postrzeganie Smart Cities. I wielu z nas wydaje się, że Smart Cities to są miasta wyposażone w technologię. Ja 2 lata temu prowadziłem taki projekt wraz z jedną firmą doradczych dotyczący transformacji cyfrowej Warszawy. Czyli myśmy zakładali, na ile Warszawa powinna przekształcić się w miasto, które będzie miastem Smart Cities. Oczywiście wiele mówiliśmy o technologiach, bo rozmawialiśmy z Biurem Cyfryzacji Miasta. Natomiast Smart Cities to przede wszystkim miasto świadomych ludzi, którzy potrafią wykorzystać technologie informatyczne, ale do procesów wspomagania funkcjonowania miasta. Jeżeli wychodzę i ze swoim psem na spacer, to przede wszystkim po pierwsze muszę mieć świadomość, że po nim muszę posprzątać, ale z drugiej strony, jak jestem z nim na spacerze i widzę dziurę na jezdni, to powinienem mieć technologie, które pozwolą mi na to, aby stosunkowo szybko przekazać tę informację dalej i co za tym idzie, żeby efekt tej informacji był widoczny, żebym widział, że w ciągu dnia kolejnego lub w ciągu 2 dni przyjedzie ekipa, która tę dziurę naprawi.
No tak, to rzeczywiście czasami jest wyzwanie, bo wiemy, że takie systemy nawet w naszym mieście gdzieś tam funkcjonują i można zgłaszać różne rzeczy. No ale pytanie jest właśnie, jak to się ma później do poprawy tego stanu. Ale jak rozumiem, że tutaj chodzi też o edukację społeczeństwa, jeśli chodzi o wykorzystanie w ogóle technologii, w jaki sposób można korzystać z tych technologii. To na tym skończymy pierwszą część naszej rozmowy, a do kolejnych zagadnień wrócimy po przerwie.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witam państwa po przerwie. Moim i Państwa gościem jest profesor, doktor habilitowany inżynier Cezary Orłowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. I wracamy do naszej rozmowy. Prowadzi Pan badania nad systemami informatycznymi dla oceny jakości powietrza. Proszę powiedzieć o wynikach tych badań i czy zauważają Państwo zmiany w jakości powietrza?
To jest bardzo ciekawy temat związany zarówno z internetem rzeczy, o czym rozmawiamy, ale przede wszystkim związany z zastosowaniem, potencjalnym zastosowaniem internetu rzeczy w dziedzinach nam znanych. Problem jakości powietrza jest problemem od wielu lat. W Gdańsku istnieją instytucje, które prowadzą monitoring jakości powietrza, znane nam wszystkim, i w związku z tym pojawia się pytanie, na ile internet rzeczy jest rozwiązaniem, które usprawnia funkcjonowanie tych instytucji i sieci pomiarowych, na ile jest źródłem tego, co mówiliśmy, generowania dodatkowych danych w znaczącej liczbie, jak wygląda kwestia takich systemów, zarówno w Gdańsku, ale wydaje mi się, że tutaj punktem odniesienia powinno być to, co dzieje się na świecie. To tak jak prowadząc badania naukowe, wspomniałem dzisiaj o tej luce badawczej, która jest tak ważna, żebyśmy wiedzieli, co robić dalej. Tak samo w przypadku pomiarów jakości powietrza powinniśmy również o tym powiedzieć. Na świecie zastosowanie urządzeń internetu rzeczy, konkretnie węzłów internetu rzeczy, do pomiarów jakości powietrza jest stosowane praktycznie powszechnie. Rozwiązania są różnego rodzaju, tak jak w Meksyku, kiedy takie urządzenia jakości powietrza umieszczone są w autobusach, które jeżdżą po mieście, poprzez rozwiązania, w których jakość powietrza jest mierzona za pomocą dronów. Chcąc wiedzieć, czy jakość powietrza jest niższa czy wyższa, czyli informując mieszkańców albo przekazując takie informacje, musimy takie dane mieć.
Ja jeszcze mogę uzupełnić tutaj, że do pomiaru takich danych używa się również danych satelitarnych, czyli satelitów obserwacyjnych.
Zdecydowanie. W związku z tym proszę zauważyć, jak znaczącą liczbę źródeł informacji posiadamy. I tutaj pierwsze, na co należy zwrócić uwagę, o czym dzisiaj mówiłem, internet rzeczy to bardzo często źródło generowania danych niepewnych. I stąd też, jeżeli rozmawialibyśmy ze specjalistą o ocenie jakości powietrza, to on przede wszystkim zwróci uwagę na dwa aspekty. Czy posiadamy właściwe urządzenia i czy te procedury pomiaru jakości powietrza są poprawne. Zarówno urządzenia muszą być certyfikowane, jak również metody pomiaru muszą być zgodne z istniejącymi metodami. Urządzenia internetu rzeczy nie spełniają żadnego z tych kryteriów. W związku z tym pojawia się pytanie, jak możemy wykorzystywać urządzenia, które nie spełniają kryteriów urządzeń, z drugiej strony nie spełniają metod pomiarowych związanych z przetrzymywaniem, adekwatnością i tak dalej, mogą być stosowane. No i tutaj wchodzi w tę lukę związaną z tym urządzenia o dużej niepewności. Jak stworzyć rozwiązania, w której te urządzenia będą generowały dane o wyższej pewności. I tutaj wchodzi informatyka i metody, które w tym przypadku są najczęściej stosowane, czyli metody uczenia maszynowego. Co oznacza, że my taki węzeł uczymy danymi, stosujemy określone metody uczenia maszynowego, aby dane, które pozyskuje, były weryfikowane metodami uczenia maszynowego i generowały dane poprawne. Tak to w tej chwili wygląda i w tym kierunku prowadzone są nasze badania.
To teraz chciałbym porozmawiać dalej o Pana codziennej pracy, czyli bo prowadzi Pan Laboratorium Internetu Rzeczy na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. No proszę powiedzieć o Państwa działaniach i jakie korzyści dla studentów przynosi takie laboratorium.
To również fascynujący temat. Zresztą nauka jest naprawdę niesamowitym obszarem, w którym można się realizować i ja w pełni realizuję się w tym, co robię w swoim miejscu pracy. To przede wszystkim kwestia przyjemności współpracy ze studentami. My naprawdę mamy bardzo wielu studentów, którzy na tym etapie swojego życia, przecież to są młodzi ludzie, zdają sobie w pełni sprawę z tego, że tylko ciągłe ulepszanie swojej wiedzy, czyli taki proces, który ja rzadko będę używał do określenia, ale on bardzo często się pojawia w komunikacji między informatykami, czyli ciągłego ulepszania, continuous improvement, ma miejsce, co oznacza, że studenci chcą się rozwijać, chcą mieć dostęp do nowoczesnej infrastruktury i chcą z tej infrastruktury korzystać. Stąd też w zasadzie większość prac dyplomowych, które prowadzę, to są prace projektowe, w których studenci realizują projekty na potrzeby naszych partnerów. Stąd też projekty dotyczące Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, który w tej chwili prowadzimy. To też projekt, w który chcemy w tej chwili zaangażować się, związane z pomiarami jakości powietrza wewnętrznego. Właśnie w przyszłym tygodniu wybieram się na takie spotkanie w Brukseli, gdzie będziemy mówili o tworzeniu konsorcjum, pozyskiwaniu środków na te badania i tak dalej. Aby to realizować, podstawą jest właściwe zaangażowanie studentów w proces przygotowania prac dyplomowych, aby prace dyplomowe przez nich prowadzone stanowiły podstawę do przygotowania artykułów, a te z kolei stanowiły podstawę do tworzenia zespołów badawczych, firm informatycznych, z którymi możemy współpracować, aby realizować projekty.
To ja chciałbym jeszcze się dowiedzieć, jak wygląda to zaangażowanie studentów w praktyce i czy rzeczywiście firmy później powstają?
To wygląda tak, że informatyka jest pełna wyzwań, o czym tu wielokrotnie mówimy. I w informatyce jest tak, jak rozmawiam z przedstawicielami, bo przecież utrzymuję kontakty z wieloma firmami informatycznymi, po naszym spotkaniu jadę na spotkanie z jedną z nich. To są firmy, które muszą, tak jak my na uczelni, podjąć niesamowicie ważną decyzję. Decyzję związaną z czymś, co nazywa się długiem technologicznym. Dlatego, że informatyka przez wiele lat funkcjonowała jako informatyka, która generuje aplikacje monolityczne. To oznacza, że myśmy projektowali duży system. Dlaczego? No bo jest bezpieczny. Jak logujemy się do systemu bankowego, to przecież nie korzystamy z systemu budowanego z wielu różnych usług, tylko funkcjonuje system monolityczny. I te firmy, nie mówię o bankach, ale wiele firm informatycznych musi na tym etapie, i celowo używam tego określenia musi, chociaż rzadko się zdarza, żebym tak zdecydowanych określeń używał, rozważyć, na ile te istniejące i projektowane przez nich systemy można zamienić na systemy składające się z usług i mikrousług i na ile te systemy mogą być wspierane rozproszoną architekturą, czyli rozproszonymi komputerami lub centrami danych, biorąc pod uwagę, że ten proces przetwarzania nie jest tylko procesem chmurowym. Pojęcie chmury jest nam powszechnie znane i tak dalej. Internet rzeczy wprowadza pojęcie przetwarzania w mgle. W związku z tym, żeby nie zakłócać całego obrazu, wydaje mi się, że w tej chwili studenci, którzy idą, są studentami, którzy wchodzą do swoich organizacji, generują nową wiedzę i realizują taką koncepcję opracowaną przez Google. Ta koncepcja nazywa się Site Reliability Engineering, czyli inżynieria niezawodności, gdzie taki inżynier niezawodności, który przychodzi do firmy, jest finansowany po części inaczej. Realizuje zadania w połowie dla firmy, a w połowie jest inżynierem rozwoju. Jego zadaniem jest tworzenie takich organizacji DevOpsowych, przepraszam za kolejne określenie, czyli Development and Operation, czyli dwóch typów działań. Tych, którzy dostarczają oprogramowanie i tych, którzy utrzymują oprogramowanie. Nie muszę panu mówić, że ci, którzy utrzymują, chcieliby zawsze utrzymywać oprogramowanie wysokiej jakości. Ale tak nie jest. I w związku z tym ciągłe konflikty między developmentem a operation, bo któraś wersja jest nieprzygotowana i tak dalej. I tutaj inżynierowie niezawodności, czyli studenci, których chcemy przygotowywać, taką rolę w zespołach projektowych i organizacjach informatycznych chcą pełnić, ale to z kolei wymaga również, tak jak w przypadku Smart Cities, przełamywania pewnych barier. To jest ciągłe zderzenie nowoczesności z teraźniejszością. Teraźniejszość jest pewna, ale budzi i rozwija dług technologiczny, który na pewnym etapie może być nie do pokonania.
Tak, to bardzo ciekawe. Tutaj te stwierdzenia o długu technologicznym, też zaciekawiła mnie kwestia tego przetwarzania, jak pan powiedział, we mgle.
Tak.
Czy można kilka słów tutaj jeszcze na ten temat?
To jest też bardzo ciekawe rozwiązanie, bo architektury systemów informatycznych zawsze bazowały na rozwiązaniu klient-serwer. Czyli jest pan klientem, swoim telefonem komórkowym generuje pan określone dane, na pewno świadomi jesteśmy procesu, który nazywa się profilowaniem, które gdzieś w chmurze ktoś przetwarza. Natomiast IoT wymaga bardzo często podejmowania szybkich decyzji. Czyli w momencie, w którym generowany jest przez urządzenie sygnał dotyczący na przykład poziom ciśnienia tętniczego jest zbyt wysoki, albo prędkość samochodu jest zbyt wysoka, albo inaczej prędkość obrotowa silnika jest zbyt wysoka, w związku z tym potrzebne jest szybkie podejmowanie decyzji. I teraz, jeżeli my wysyłamy dane tak wysoko jak chmura, to zanim otrzymamy zwrot, to ten czas jest bardzo długi i to opóźnienie, tutaj jest na to też pewien termin angielskojęzyczny, jest zbyt długi, dlatego te dane przetwarzane są niżej. Jest taka warstwa pośrednia, w której przetwarzamy dane wstępnie, albo generowane są na podstawie tych danych decyzje natychmiastowe, albo, co ma bardzo często miejsce, na tym poziomie odsysane są, albo filtrowane są dane niepewne i dane dalej są przekazywane do chmury, tylko dane pewne.
A gdyby ktoś się zastanawiał, skąd te dane się biorą i dlaczego są tak istotne, to ja tylko może uzupełnię, że to, że w tej chwili samochód jest w stanie wezwać pomoc, jeśli się z nim dzieje coś złego, typu wypadek, nie mówię o awarii, ale o wypadku konkretnie, to nawet podaje dane co do lokalizacji i do liczby osób znajdujących się w samochodzie. Ale to jest jedna kwestia, a inna kwestia to skąd na przykład dane o naszym ciśnieniu bądź tętnie. No mamy zegarki przecież, które w tej chwili nam to mierzą.
I to też jest kwestia internetu rzeczy, które poruszamy, bezpieczeństwo, pewność danych i tak dalej. Żeby ten pomiar był poprawny, musimy mieć odpowiednie urządzenia. Prawda? W związku z tym pytanie, czy nasze zegarki, które mamy, to są zegarki, które spełniają te podstawowe parametry dotyczące pomiaru. Być może z punktu widzenia szybkiej decyzji, lepiej, żebyśmy mieli więcej zegarków niż tych czujników pomiarowych, to ciągle jest kwestia nierozstrzygnięta. Natomiast ważne jest to, żeby w momencie, kiedy cokolwiek się dzieje, taka informacja mogła trafiać do właściwych osób i podejmowane były właściwe decyzje.
Wspomniał pan tutaj już o współpracy z biznesem i tutaj było dosyć obszernie na ten temat, ale ja chciałbym się dowiedzieć jeszcze w kontekście państwa uczelni, czyli Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, jak wygląda ta współpraca właśnie z innymi podmiotami i przede wszystkim projekty realizowane przez państwa, bo rozumiem, że jest ich trochę.
To też taki kolejny temat ważny, bo wydaje mi się, że mam tutaj okazję porównania wszystkiego, co do tej pory w moim życiu zawodowym się działo. Ja przez prawie 40 lat pracowałem w Politechnice Gdańskiej. Na pewnym etapie swojego życia podjąłem decyzję, że chciałbym przejść do uczelni prywatnej, dlatego że uczelnia prywatna i uczelnia publiczna to są jakby dwa trochę inne podmioty. WSB jest największym holdingiem edukacyjnym w Polsce, ale holdingiem edukacyjnym, co oznacza, że w procesach jej funkcjonowania jest bardzo wiele elementów typowych dla biznesu. Przede wszystkim mówienie językiem korzyści. Język korzyści jest językiem czytelnym dla biznesu. I wydaje mi się, że wiele problemów, które funkcjonują na linii uczelnia-biznes, sprowadza się do tego, że my jako naukowcy chcielibyśmy wiele rzeczy robić, natomiast pytanie biznesu jest takie, dobrze, tylko na ile? To przekłada się na konkretne korzyści biznesowe. I stąd też jak realizujemy projekty w Wyższej Szkole Bankowej, to przede wszystkim, tak jak proces kształcenia, który jest procesem nastawionym na praktykę. Student, który pisze pracę magisterską, musi zawierać określony projekt. Do tego my dołączamy do tej pracy taki komponent biznesowy. To jest efekt współpracy z centrum badawczym, którym kieruję, czyli centrum badawczym IBM w Wyższej Szkole Bankowej, które nauczyło mnie tego, że realizując cokolwiek, muszę najpierw pokazać biznesowi korzyści. Jeżeli biznes to zatwierdza, dopiero wtedy to robimy. Oczywiście nie jest to takie proste, jakby się w tej chwili to wydawało, dlatego że jest to kwestia umów, których procedury podpisywania są bardzo często długie. Myślę, że słuchacze, którzy pracują w biznesie, mają tego świadomość. Mają także świadomość jeszcze jednego bardzo ważnego aspektu. Jeżeli uczelnia miałaby być partnerem biznesowym i dostarczać określony produkt, w naszym przypadku system informatyczny, to gdyby pan się postawił w roli partnera biznesowego, to czego by pan przede wszystkim oczekiwał? Pewności, że dostarczony system będzie utrzymywany. Czy jednostki naukowo-badawcze mają tę organizację, która będzie utrzymywała taki system? Nie do końca jestem przekonany, w związku z tym tutaj umowy, one tak w informatyce ładnie się nazywają SLA, czyli Service Level Agreement, umowa na świadczenie usług, powinna być może inaczej być przygotowana z punktu widzenia uczelni, a inaczej z punktu widzenia partnerów biznesowych. Na pewno jesteśmy na etapie, w którym dzięki funkcjonowaniu takiego centrum łatwiej nam rozmawiać z partnerami biznesowymi.
Tak, to na pewno są wyzwania tutaj dla tego styku uczelnie-biznes i to też niewątpliwie widać też, tak jak pan wspomniał, jeśli chodzi o publiczne uczelnie, ale widzę tutaj jakby pewien postęp, tak rozmawiając z gośćmi z wielu publicznych uczelni, no to tutaj ten transfer wydaje się, że gdzieś tam coraz bardziej jest. On też jest pewnie wymuszany trochę przez programy, które są obecnie dostępne, czy w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy Narodowego Centrum Nauki. Ale to rzeczywiście tą kwestię możemy pozostawić i obserwować dalej.
Bardzo ładnie pan to skomentował.
Tak, ja bym chciał jeszcze zapytać pana, już powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, o przyszłość branży ICT, no bo pewnie wszystkim wydaje się tutaj świetlana, ale może właśnie też w kontekście tych poruszonych zagadnień właśnie internetu rzeczy, smart city, jak to będzie się rozwijało według pana?
Błędem wydaje mi się byłoby postrzeganie informatyki, bo tak wielu naszych słuchaczy postrzega jako informatyka, jako miejsce, w którym pracują tylko programiści. I dla mnie zawód programisty jest zawodem, który bardzo szybko zostanie zastąpiony przez sztuczną inteligencję. Przyglądając się jakimkolwiek językom programowania, my programujemy i w Javie, i w Pythonie, i w innych językach programowania, nie będę tutaj słuchaczy zanudzał tym, wydaje mi się, że to nie jest przyszłość. To znaczy tutaj sztuczna inteligencja stosunkowo szybko wyprze działania programistów, oczywiście zakładając, tak jak ma to miejsce w rozwiązaniach informatycznych, w projektowaniu systemów informatycznych, że będziemy mieli na początku taką hybrydę. Czyli będziemy mieli część systemów projektowana z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, część za pomocą programistów. Później to wszystko zostanie zastąpione przez odpowiednie systemy wspierające pracę programistów. Natomiast dla mnie przyszłość informatyki to przede wszystkim działania rozproszone. Czyli pomału zaczynamy odchodzić od tego, o czym dzisiaj mówiłem, aplikacji monolitycznych, potężnych komputerów, które mają wspierać pytanie kogo. Dlatego, że my mamy w tej chwili coraz więcej zespołów hybrydowych, gdzie chociażby jakość powietrza, ja nie mógłbym pracować nad tymi systemami, gdyby nie współpraca z Politechniką Gdańską, gdyby nie współpraca z Urzędem Miasta, gdyby nie współpraca z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej i innymi partnerami. W związku z tym przyszłość to rozwiązania zdecentralizowane. Skoro będą rozwiązania zdecentralizowane, stąd też na przykład sektorem, który będzie bardzo mocno się rozwijał, to będzie sektor, który dotyczyć będzie tych dwóch obszarów, o których mówiliśmy, internet rzeczy i wykorzystanie tego internetu rzeczy dla różnych obszarów. Nie mówiliśmy nic o Industry 4, czyli o przemyśle 4.0, który aż nasycony jest, linie produkcyjne, monitorowanie linii i tak dalej, więc to na pewno będzie miało miejsce. Natomiast z punktu widzenia informatyki, moim zdaniem dwa procesy będą najważniejsze. Pierwszy to jest hyper automation, czyli pełna automatyzacja procesów. I tutaj wszyscy ci, którzy będą rozumieli, że na przykład, żeby zbudować architekturę 3, 4 czy 5 komputerów, nie musimy siadać przy tych komputerach i ręcznie ustawiać ich parametrów, tylko rozwiązanie infrastructure jako usługa, czyli infrastruktura jako usługa lub też infrastruktura jako kod, czyli infrastructure as a code, stanowi obszary, w których powinniśmy kształcić potencjalnych informatyków, żeby oni potrafili zarządzać infrastrukturą rozproszoną, żeby oni dla tej infrastruktury rozproszonej powinni dostarczać systemy, ale przede wszystkim specjalistów od integracji systemów różnych typów, bo przyszłość to integracja systemów i integracja infrastruktury.
Tak, to bardzo, bardzo ciekawe podsumowanie naszej rozmowy, myślę, no bo też tak się zastanawiałem, automatyzacja właśnie, przemysł 4.0, o którym pan wspomniał, uczenie maszynowe, robotyka i tak dalej. I tak zastanawiałem się, gdzie miejsce dla człowieka tutaj jest jeszcze, ale rozumiem, że znajdzie się.
Pandemia w znaczący sposób pokazała, jak istotne są relacje między ludźmi. Nie muszę państwu mówić, że informatyce to w większości intrawertyce. Zresztą proszę zauważyć, jak w wielu filmach postrzegani są informatycy. Jako tacy trochę szaleńcy, którzy coś robią, o czym nikt nie wie.
Często hakerzy.
Często hakerzy, ale oni przechodzą z kolei na tę drugą stronę i są najlepszymi specjalistami od walki z cyberatakami. Wydaje mi się, że właśnie ta pandemia pokazała, że my nie jesteśmy w stanie osiągać zakładanych efektów, jeżeli nie spotykamy się. Ja mogę tylko pokazać wskaźnik liczbowy, że w momencie, kiedy spotykałem się z moimi studentami na seminariach dyplomowych bezpośrednich, liczba prac dyplomowych, które kończyły się z sukcesem, była znacząco większa niż w sytuacji, kiedy te seminaria miały formę zdalną. W związku z tym wszystko, co dotyczy zarządzania projektami, gdzie to daily, czyli te spotkania codzienne, musi mieć formę bezpośrednią. Nie ma ludzi, nie ma przyrostów.
I na tym zakończymy naszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję państwu.
Przypomnę, że moim i państwa gościem był profesor, doktor habilitowany inżynier Cezary Orłowski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka Świat.